Jędrek zastaje pana Artura w progu pomalowanego pokoju. Siedzi na stołku i coś kreśli w notatniku. Nie może się zdecydować, biurko przy ścianie czy pod oknem, a regał gdzie? Muszą wejść przynajmniej dwa fotele, jeden wygodny, drugi niekoniecznie. Jędrek przejmuje zeszyt, ogarnia gryzmoły. No, jak biurko przy oknie, to ciocia będzie miała albo słońce w plecy, albo ucznia za tymi plecami. No nie wujek? Nie lepszy stół i dwa krzesła po jednej i drugiej stronie? Pan Artur gapi się, jakby nie rozumiał. Może pokój powinien zostać taki, jaki był? Pan Artur czuje się czasem, jakby deptał po grobie i w życiu nie mógłby tutaj pracować. Ale jego żona potrzebuje miejsca, by udzielać korepetycji. Twierdzi, że trzeba ruszać dalej, lecz teraz ma drobną prośbę. Córka wraca z Warszawy wieczornym pociągiem, co martwi pana Artura. Chciał sam wyjść na peron, ale może Jędrek się wybierze, skoro tak dobrze się dogadują. Jarzem do wujka przyszedł, co by pomóc, pomyśleć, no ale dobra, czemu nie? Jędrek kiwa głową na znak zgody. Kiedyś Beatka na amen zostanie w tej Warszawie. Jak nie, jak tak. Pan Artur zapewnia, że życzy córce jak najlepiej, ale stolica wywietrze jej z głowy, jak tylko zda na studia w Bydgoszczy. I tak dom jest pusty, ale on musi myśleć o czymś konkretnym, o miejscu pracy dla Krysi i cieszy się z tego przymusu. Nie przypuszczał, że będzie do tego zdolny. Otacza Jędrka ramieniem i mówi, że ma dla niego niespodziankę. Zobaczą Leona zawodowca i zamówią pizzę jak w Ameryce. Magnetowid połyka kasetę. Trochę oglądają, a trochę rozmawiają. Pan Artur uważa, że w prawdziwym świecie nie ma takich gości jak Gary Oldman czy ta mała dziewczynka. Ludzie są bardziej pospolici. Rozwalił się na kanapie, założył nogę na nogę. Jędrek siedzi zgarbiony z prawą dłonią, wciśniętą między kolana. Wolałbym wujek, jakby się więcej strzelali. Jak w Liberatorze czy czymś podobnym. Rozlega się dzwonek do drzwi i pan Artur idzie otworzyć, a następnie nakrywa do stołu. Poprawia obrus, rozkłada talerze. Po środku stawia rozwarty karton z grubym kawałem ciasta i szynką konserwową zatopioną w serze. Jędrek natychmiast pałaszuje swój kawałek i sięga po kolejny. Jean Reno podaje Garemu Oldmanowi zawleczkę. Fajnie było, wujek, no ale ja się muszę zbierać, żeby na ten pociąg zdążyć. Ja się bardzo cieszę, że mogę do wujka przychodzić. Pan Artur idzie za Jędrkiem do przedpokoju i wyznaje, że także dla niego każda wizyta Jędrka jest wielką radością. A ciocia to dopiero się rozpływa. Rozjaśnił im świat. Promyk przebił mrok. Jędrek sznuruje buta, nie podnosząc głowy, a pan Artur proponuje, by wyjechali razem w lipcu, choćby na parę dni. Wakacje bez Darka były bardzo ciężkie. Jędrek wstaje, ściskają sobie ręce. Wujek nawet nie ma pojęcia, jak bym chciał. Na peronie pachnie papierosami, tłuszczem i przepoconą tkaniną. Babiny gniotą się na nielicznych ławkach, ściskają nogami siatki i zerkają w stronę grupy rezerwistów z mieszaniną lęku i pogardy. Rezerwiści doją wódę z gwinta i śpiewają o wolności, swobodzie i dziewczynie młodej. Jędrek stoi z boku i łypie. Po kwadransie na peron wtacza się pociąg z Warszawy. Próbuje wypatrzyć Beatę. Ta stacza się ze stalowego stopnia i wpada na rezerwistów. Ma na sobie dżinsową kurteczkę i bluzkę z amerykańską flagą. Rezerwiści biorą ją w luźny półokrąg, pytają, co taka dama robi tutaj sama, czy pokaże im Bydgoszcz i czy wie, co jest grane. Jędrek ich roztrąca, bierze Beatę pod ramię, a ta obrzuca go półprzytomnym spojrzeniem. Ta pani jest ze mną, mówi Jędrek. Żołnierze się rozstępują, a Beata mija ich uwieszona na jędrku. Nim opuszczą dworzec, złoży głowę na jego ramieniu. Dziewczyna zauważa, że Jędrek jest prawdziwym mężczyzną i pyta, czy wypiłby królewskie na spółkę. Chyba jeszcze jedna puszka została w torebce. Odpowiada jej milczenie. Na skraju parku Beata zaczyna się rozwodzić nad pięknem Warszawy, gdzie wszystko jest wielkie i poukładane. Nim gdziekolwiek dojdziesz, to się zasapiesz. Europa. W Grand Zero można dostać darmowego drinka, a chłopcy mają zadbane dłonie. W kinie chyba 10 sal, a w każdej wyświetlają coś innego. Jej zdaniem Jędrek pasuje do Warszawy. Park jest ciemny, wokół nikogo. Zamiast księżyca musi starczyć mrugająca latarnia. Beata chce wiedzieć, dlaczego Jędrek robi to wszystko. Pytanie zadaje, obejmując go i łowiąc jego rozbiegane spojrzenie. Pachnie perfumami i piwem. Jędrek duka. No, tak na początku to myślałem, no nie, że wypada jakoś być, jakoś pomóc, bo rodzina, bo coś. Ale zaraz okropnie polubiłem was wszystkich. Jesteśmy rodziną, no nie? Głupiś ty, mówią oczy Beaty. Usta nie powiedzą, bo składają się do pocałunku. Język Beaty rozchyla jędrkowe wargi i wsuwa się do środka. Dziewczyna obejmuje go mocniej, wyciąga dłoń ku jego twarzy, a Jędrek chwyta Beatę za nadgarstek i odpycha z wściekłością. Dziewczyna omal nie pada, trzyma się za twarz, a Jędrek ciągnie ją alejką, nie zważając na protesty. Beata się szarpie, on wciąż trzyma. Nogi jej się plączą, torebka spada z ramienia na łokieć. Tak docierają na jasną. W oknach tylko migają zaciekawione twarze. Beata płacze, coś próbuje mówić, lecz nieubłagany Jędrek wpycha ją w ciemną bramę. Leci jasną, grunwaldzką i dalej. Za sobą zostawia sznur zerwanych lusterek samochodowych. Gdy wracam ze szkoły, moim oczom ukazuje się widok znajomy, lecz niemal zapomniany. Tatko siedzi na brzegu łóżka w samych majtkach, ogląda Szansę na sukces i podśpiewuje, dyrygując niewidzialną orkiestrą. Jeśli miałbym wskazać na przyczynę tego dobrego humoru, byłaby to półlitrówka, którą ściska w dłoni. Zagipsowaną nogę wyłożył na krzesło i ani myśli wstać na moje powitanie. Niemniej strasznie się cieszy. Mówi, że bardzo czekał i zaraz sobie razem poświętujemy. Prosi, bym go uściskał i na zachętę unosi łapę z butelczyną. Zakręcam do kuchni, gdzie mama pali papierosa i słucha radia na cały regulator. Pytam, co jest grane, skąd tatko wziął butelkę. Mamusia ścisza radio, odkłada papierosa, bierze mnie za ręce i ściąga uwagę poważnym spojrzeniem. Słyszę, że życie bywa trudniejsze niż wydaje się nastolatkom. Poszła i kupiła. Ojciec bardzo cierpiał i był nie do wytrzymania. Nie dalibyśmy sobie z nim rady, a teraz przynajmniej na parę godzin zatonie w swoim świecie. Pośpiewa sobie i zaśnie. Rano wstanie potulny i taki pozostanie przynajmniej do wtorku, a we wtorek się zobaczy. Przecież tatko zmaga się ze straszliwą chorobą i jesteśmy mu winni odrobinę zrozumienia, zwłaszcza, że przecież na co dzień się stara. Mamusia mówi jeszcze dużo rzeczy, lecz już ich nie słyszę. Znów jestem małym chłopcem i dławi mnie płacz. W kuchni, na korytarzu i gdy biegnę przez podwórko. Pani Teresa sadza mnie na krześle, daje wody, herbatnika i szuka pocieszenia. Jej zdaniem z każdym rokiem będzie mi łatwiej i ani się obejrzę, a będę dorosły. Wtedy zarobię własne pieniądze i zrobię z nimi co zechcę. Zawieszona nade mną przypomina mądrą sowę. Słyszę, że nasze czasy oferują możliwości większe niż kiedykolwiek wcześniej. Ludzie mogą wszystko. Ja też będę mógł wszystko i tylko jednego mi nie wolno, gdyż umrę. Nie śmiem ciągnąć za sobą mamusi i tatusia, tej dwójki skurwieli. Jędrek bierze pierwszy kęs i podrywa się na dźwięk dzwonka. Pomruk pana Ryszarda sugeruje, że tylko cham ze wsi dobija się w porze kolacji. Na progu stoi Dagmara z karteluszkiem, równie niezadowolona co pan Ryszard, i mówi, że matka przysłała ją w sprawie wspólnego korytarza. Należałoby, zdaniem mamy, coś z nim zrobić, wynieść graty, a potem sprzątać na zmianę. Pyta Jędrka, co o tym sądzi. Ten wygląda, jakby właśnie zerwał się z pościeli. Dagmara pyta, czy ogłuchł. Jędrek tylko mruga. Dagmara powtarza jeszcze raz to samo, tylko wolniej i wciska mu kartkę w silne paluchy. To wstępna rozpiska dyżurów od mamy pod dyskusję. Jędrek kiwa głową, próbuje coś powiedzieć, ale dziewczyna znika za drzwiami swojego mieszkania, kołysząc mysim warkoczem. Pan Ryszard odkłada kromkę, wyciera dłonie w szmacianą chusteczkę i w sekwencji powolnych gestów zmienia okulary. W tych wygląda jak rzecznik prasowy Komitetu Wojewódzkiego. Masuje nasadę nosa, czyta, wzdycha z niesmakiem i mówi, że sąsiedzi śmiecą i to oni powinni się tym zająć. Niestety Sąsiadów się nie wybiera, podobnie jak rodziny. Niemniej trzeba coś z tym zrobić. Pomyśli nad tą rozpiską, naniesie poprawki. Co za ludzie, co za ludzie. Miałeś rację, tatuś, odzywa się Jędrek i to takim tonem, że okulary pana Ryszarda zjeżdżają na czubek nosa. Tatuś miał rację, jak mówił o wujku Arturze i reszcie.